21:31, słuchają Państwo Radio Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Drodzy Państwo, pierwszy czwartek miesiąca z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. To nasza cykliczna audycja wieczorna w Radiu Maryja. Dziś na początek naszego spotkania na specjalną prośbę radiosłuchaczy. Modernizm, czyli wiara na niby. Artykuł profesora Grzegorza Kucharczyka, sobotnio-niedzielne wydanie naszego dziennika w roku 120. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu świętego Piusa X przypomina nasz dziennik jego najważniejszą encyklikę Pascendi Dominici Gregis. I tutaj na podstawie tej encykliki artykuł pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Niech jego wysłuchanie i treść będzie podstawą do dyskusji i debaty na antenie Radia Maryja tego wieczoru pierwszoczwartkowego. Nasz czas do 23:35.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, Modernizm, czyli wiara na niby. Nasz dziennik, 28 października 2023 roku. Amerykański pisarz George Santayana napisał kilkadziesiąt lat temu, że modernista to wolnomyśliciel z niepozbawionym sympatii i zainteresowaniem dla religijnych iluzji. A modernizm usuwa całą powagę z religii. Zasłania ból grzechu, który staje się nieszczęściem, usuwa pilność zbawienia, kradnie historyczną realność Chrystusowi, religijnej tradycji i osobistego nabożeństwa. Moralne wezwania i proroctwo o przeznaczeniu człowieka, które były duszą Ewangelii, straciły dla modernizmu jakąkolwiek siłę i stały się bajkami. Modernista chce pogodzić Kościół i świat. Zapomina jednak o tym, co ma głosić chrześcijaństwo, które pojawiło się na świecie, i dlaczego wierzono w to przesłanie. A chrześcijaństwo pojawiło się na świecie, by głosić zbawienie od świata, i dlatego niepotrzebne są wszystkie te rzeczy, które modernista tak bardzo kocha i szanuje. Słowa te, napisane ponad 30 lat od ukazania się w 1907 roku encykliki papieża świętego Piusa X Pascendi Dominici Gregis, która była odważnym, bezkompromisowym głosem sprzeciwu wobec infiltrującego Kościół zagrożenia modernistycznego. Ten świętobliwy papież jeszcze przed opublikowaniem encykliki nazwał modernizm zbiorem wszystkich herezji zmierzającym do obalenia fundamentów wiary i zniszczenia chrześcijaństwa. Pisząc o modernizmie, w tym kontekście należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które odróżniały go od innych, wcześniejszych zagrożeń uderzających w podstawy wiary Kościoła. Jedna to fakt, że zagrożenie szło od wewnątrz Kościoła, na co zwracał uwagę święty Pius X w Pascendi. Moderniści z początku wieku XX i w naszym stuleciu to jakby uczniowie Chrystusa, którzy w przeciwieństwie do tych ewangelicznych, słyszących twardą mowę Chrystusa i dlatego w dużej liczbie od Niego odchodzących, zostali w Kościele, przerzucając własny kryzys wiary na innych, ubierając to w uczone formuły i głosząc konieczność, by Kościół przystosował się do świata, czyli aby przystosował się do ich wątpliwości, czy wprost niedowiarstwa. Druga rzecz charakterystyczna w modernizmie wszystkich postaci to jego amorficzność. Używając dzisiejszego języka, można powiedzieć, że modernizm to heretycki patchwork, kolekcja szeregu prądów filozoficznych i teologicznych, których wspólnym mianownikiem jest niechęć do objawienia. Na pytanie Zbawiciela skierowane do uczniów, za kogo wy mnie uważacie? Moderniści odpowiadają, za kogo chcemy, w zależności od rozwoju historycznego i potrzeb współczesnego człowieka. Święty Pius X nie był pierwszym papieżem, który kierując się wielkim miłosierdziem, chodzi o uczynki miłosierdzia względem duszy, podejmował interwencję przeciw zagrożeniu modernistycznemu. Błogosławiony Pius IX w opublikowanej w 1864 roku encyklice Quanta Cura, do której dołączony był spis najpoważniejszych błędów godzących w wiarę Kościoła, odrzucił tezę, jakoby Kościół miał przystosować się do nowoczesności. Liberalno-wolnomularska propaganda oskarżała papieża, że odwraca się od wieku pary i żelaza. Pius IX nie odrzucał jednak nowoczesnej cywilizacji z całym jej technicznym postępem. Odrzucał natomiast nowoczesność rozumianą na sposób ideologiczny, jako hasło, którym posługiwali się wrogowie Kościoła, by uzasadnić swoją antykatolicką politykę, jak w czasach laicyzacyjnych kulturkampów na przełomie XIX i XX wieku. Przełom tych stuleci był czasem rozwoju ewolucjonizmu, pozytywizmu oraz protestanckiej krytycznej teologii. Te intelektualne aspekty nowoczesności również zgadzały się w jednym. Należy odrzucić religię objawioną, głoszoną przez Kościół katolicki. Co gorsza, tego typu prądy filozoficzne od drugiej połowy XIX wieku coraz częściej zaczęły infiltrować katolickie fakultety teologiczne na zachodzie Europy. To zaś oznaczało realne niebezpieczeństwo zainfekowania modernizmem tych, którzy mieli czuwać nad formacją filozoficzną oraz teologiczną przyszłych kapłanów w seminariach. Gdyby tak się stało, do ołtarza przystępowaliby ludzie, którzy nie wierzyliby w realną obecność Chrystusa w sakramencie ołtarza, a homilię z ambon głosiliby ci, którzy dawno stracili wiarę w Słowo Boże. Świętość Piusa X polegała między innymi na tym, że nie milczał w obliczu zagrożenia dla podstaw wiary Kościoła. Nie był najemnikiem, był prawdziwym pasterzem. W lipcu 1907 roku, na krótko przed opublikowaniem encykliki Pascendi, ukazał się papieski dekret Lamentabili Sane Exitu. Zawierał on spis wszystkich najważniejszych tez modernistycznych, które są nie do pogodzenia z wiarą katolicką. Jak pisał na początku tego dokumentu święty Pius X, do opłakanych w istocie następstw prowadzi w naszych czasach, porzucających wszelkie ograniczenia, pogoń za nowinkami w badaniu podstaw rzeczy. Szczegółową analizę filozoficznych i teologicznych wątków tej pogoni zawiera wspomniana encyklika. Omawiając w 1907 roku treść tego dokumentu, ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz zwrócił uwagę, że korzeniem modernizmu wskazanym w encyklice jest niemiecka filozofia idealistyczna, której intelektualnym ojcem był Immanuel Kant, a jego wielkim kontynuatorem był później Georg Wilhelm Hegel, na którego filozofii oparł swój system Karol Marx. Jak pisał wybitny dwudziestowieczny teolog katolicki Dietrich von Hildebrandt, filozofia Kanta wiodła do detronizacji prawdy, ponieważ wedle Kanta wiedza już nie jest rozumiana jako uchwycenie bytu takim, jakim on jest obiektywnie, nie jest jego duchowym posiadaniem lub też intelektualnym udziałem w bycie, jest procesem konstruowania przedmiotu naszej wiedzy. Najbardziej niebezpiecznym aspektem filozofii Kanta, podkreślał Hildebrandt, było wprowadzenie postulatu prawdy. W ten sposób prawda została zastąpiona przez niezbędność. To zaś oznaczało, że pewne fundamentalne metafizyczne fakty nie były już odtąd akceptowane z powodu ich prawdy, czyli ich realności, ale jedynie z powodu ich niezbędności dla etyki. Taka postawa niemieckiej filozofii idealistycznej oznacza również odrzucenie katolickiej nauki potwierdzonej przez Sobór Watykański I, że rozum ludzki może poznać Boga, że prawdy wiary nie kłócą się z rozumem i że nie ma dwóch prawd – prawdy wiary i prawdy rozumu. Filozofia idealistyczna, opracowana przez Kanta i jego naśladowców, wprowadza jedynie postulat Boga, twierdząc, że jego istnienia nie da się udowodnić. Nie można, skoro wcześniej usunięto całą metafizykę, którą miał zastąpić postulat prawdy. To zaś wiedzie, jak uczy w Pascendi święty Pius X, do agnostycyzmu. Modernista uznaje wiarę, a właściwie postulat wiary, ale już nie prawdę wiary. To zaś, wyjaśnia papież, oznacza, że wiara jest zredukowana do sfery uczuć. Czuję, że powinienem wierzyć. Czyli jest pozbawiona wszelkich podstaw. Jak pisał w swojej analizie Pascendi ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz, system modernistyczny oczywiście uznaje i zatwierdza cały świat nadzmysłowy i cały świat wiary, ale uznaje i zatwierdza tylko poprzez wyprowadzenie związku uczuciowego, czy estetycznego, czy oportunistycznego pomiędzy katolicyzmem a duszą wierzącą lub społeczeństwami. Na błędnej filozofii moderniści budują błędną teologię, która prowadzi do błędnego pojmowania wiary. Wiara już nie jest spotkaniem z osobą, Zbawicielem, bo już nie ma tej osoby, która jak wszystko, co najważniejsze w Kościele, dogmaty, sakramenty, przykazania, jest poddana historycznemu rozwojowi. Nie ma już spotkania z wszechmocnym i miłosiernym Chrystusem, bo druga osoba Trójcy staje się historycznym Jezusem, skrojonym wedle potrzeb współczesnego człowieka. Aryjski Jezus, Jezus rewolucjonista z karabinem, Jezus Chrystus superstar, Jezus przyjaciel Matki Ziemi i tak dalej. Nie ma też autorytetu, dzięki któremu nabywamy wiarę i w niej się utwierdzamy. Odwieczny Logos jest przecież uhistoryczniony, a więc i założony przez niego Kościół jest pozbawiony autorytetu. Skoro tak, to i Pismo Święte nie może być traktowane jako źródło objawienia, bo przecież objawienia nie ma. No, chyba że wprowadzimy postulat objawienia i postulat zmartwychwstania, bo czujemy, że tak trzeba. Ale uczucia mają to do siebie, że są zmienne. Cytowany na wstępie Santa Jana celnie wyjaśnił różnicę między głoszonym przez modernistów postępem a katolickim rozumieniem organicznego wzrostu. Moderniści, pisał, wiele mówią o rozwoju, ale nie widzą, że to, co w Kościele odrzucają, jest doskonałym rozwinięciem jego początkowej istoty. Nie widzą, że monastycyzm, scholastyka, jezuici, ultramontanizm są całkowicie apostolskie. Wiele dodano, ale niczego nie utracono. Rozwój to nie to samo, co ciągłe zmiany i rozpad. Święty Pius X nie ograniczył się do wszechstronnej analizy filozoficznych i teologicznych aspektów modernizmu na kartach swojej encykliki. W 1910 roku wprowadził obowiązek dla wszystkich kapłanów, biskupów oraz wykładowców teologii i filozofii wprowadzonych przez Kościół w instytucjach edukacyjnych złożenia uroczystego przyrzeczenia trwania przy wierze Kościoła i odrzucenia błędów modernistycznych wykazanych w dekrecie Lamentabili i w encyklice Pascendi. Chodzi o tak zwaną przysięgę antymodernistyczną. Podjęte przez świętego papieża kroki na rzecz ochrony Kościoła przed zagrożeniem modernistycznym przytłumiły je, ale nie były w stanie całkowicie wyeliminować tej groźby, która przypominała hydrę z ciągle odrastającymi głowami. Miał tego świadomość sam papież. 27 maja 1914 roku, podczas swojego ostatniego konsystorza kardynalskiego, niespełna 3 miesiące przed swoją śmiercią, święty Pius X mówił do świętego kolegium: nie jest czymś niezwykłym napotkać ludzi, którzy wyrażają wątpliwości i niepewności wobec prawd wiary, a nawet uparcie obstają przy oczywistych błędach, które już 100 razy zostały potępione. A mimo to ludzie ci wmawiają sobie, że nigdy nie oddalili się od Kościoła, ponieważ niektórzy z nich wykonują praktyki chrześcijańskie. O, jak wielu sterników, jak wielu pilotów, jak wiele tego, co się Bogu nie podoba. jakże wielu kapitanów pokładających ufność w świeckich nowinkach i w kłamliwej współczesnej nauce, zamiast zawinąć do portu, tonie. Po ponad 100 latach można powiedzieć, że te słowa świętego Piusa X okazały się profetyczne. Na naszych oczach hydra modernizmu odradza się z jeszcze większą mocą, a nie brakuje sterników i kapitanów, którzy wiodą powierzone sobie okręty, diecezje, wydziały teologiczne na uniwersytetach, seminaria, ku katastrofie. Dzieje się tak mimo antymodernistycznej czujności szeregu następców świętego Piusa X na stolicy Piotrowej. Papież Pius XII w encyklice Humani Generis z 1950 roku przestrzegał przed tymi przedstawicielami nauk teologicznych, którzy dążą do tego, by jak najbardziej rozluźnić ścisłe znaczenie dogmatów, wyzwolić je spod więzów wyrażeń od wieków w Kościele przyjętych i spod opraw filozoficznych pojęć nadanej im przez doktorów katolickich. W tym samym dokumencie wskazywał na zagrożenie, jakie dla filozofii i teologii katolickiej płynie ze strony ewolucjonizmu, odrzucającego wszelką absolutną, bezwzględnie stałą i nieodmienną prawdę, oraz modny w pierwszych latach po II wojnie światowej egzystencjalizm. Już święty Pius X zauważył w Pascendi, że moderniści biegle posługują się mętnymi pojęciami. W latach 60. XX wieku nastąpiła prawdziwa eksplozja tych ostatnich. Moderniści nowych czasów nie głosili wprost: porzućcie swoją wiarę na serio, wierzcie na niby, ale mówili o konieczności dostosowywania się Kościoła do świata. Głosili potrzebę ekumenizmu. Karierę robiło udzisiejszenie, czyli chęć dostosowywania prawd wiary i płynących z niej przykazań do potrzeb współczesnego człowieka. Pod płaszczykiem wprowadzania reform soborowych, które miały kierować się bliżej nieokreślonym duchem soboru, wielu pilotów i sterników w lokalnych kościołach na Zachodzie zatonęło w odmętach neomodernizmu. Papież święty Paweł VI w swojej encyklice Ecclesiam Suam z 1964 roku pisał o konieczności uniknięcia niebezpieczeństwa polegającego na mniemaniu, jakoby reforma Kościoła powinna polegać głównie na dostosowaniu swych uczuć i obyczajów do tych, jakie biorą górę w dzisiejszym świecie. Taka postawa, pisał papież, jest charakterystyczna dla ludzi, w których wiara Boża nie zapuściła korzeni głęboko i którzy nie przestrzegają twardo prawa kościelnego. Po niemal 10 latach od napisania tych słów święty Paweł VI podczas jednej ze swoich audiencji w 1973 roku stwierdził, że swąd szatana przeniknął do świątyni pańskiej. Z pewnością asumpt do takiego stwierdzenia dał następcy świętego Piotra jawny bunt wielu episkopatów wobec opublikowanej w 1968 roku encykliki Humanae Vitae, która potwierdzała sprzeciw Kościoła wobec antykoncepcji. Bunt teologów, który wtedy zaistniał, powtarzał wszystkie argumenty znane z modernistycznego wokabularza. Jak pisał czołowy modernistyczny teolog tamtych czasów Karl Rahner, uzasadniając sprzeciw wobec tej encykliki: prawda jest jak horyzont. Widzimy ją, zbliżamy się do niej, ale jej nie osiągamy. Dogmaty podlegają w ciągu historii zmianom w zależności od potrzeb współczesnego człowieka. Postulat prawdy dzisiaj jest taki, a jutro inny, używając języka Kanta. Dzisiaj Paweł VI zakazuje antykoncepcji, ale kto wie, co będzie jutro? Paweł VI, publikując encyklikę, która stała się znakiem sprzeciwu dla wielu biskupów i teologów dotkniętych modernizmem, ułatwił przenikanie tego zagrożenia do wnętrza Kościoła, znosząc wymóg składania przysięgi antymodernistycznej. Jej obowiązkowość nie eliminowała niebezpieczeństwa, ale z pewnością przyczyniała się do jego ograniczenia. Sekwencja wydarzeń była znamienna. 1967 rok, zniesienie przysięgi antymodernistycznej. 1968, otwarty bunt wielu teologów i biskupów wobec magisterium Kościoła. Pontyfikat świętego Jana Pawła II to czas stałych zmagań z kolejnymi fazami tego buntu. Celowały w tym zwłaszcza fakultety teologiczne na niemieckich uniwersytetach, którego filozoficznym i teologicznym uzasadnieniem była nowa wersja starych błędów modernistycznych. Z nimi rozprawiał się święty Jan Paweł II w dwóch wielkich encyklikach, skazywanych dzisiaj na zapomnienie. Veritatis Splendor z 1993 roku oraz Fides et Ratio z 1998 roku. W pierwszej z nich papież odrzucił neomodernistyczną tezę o istnieniu dwóch prawd – prawdy doktryny oraz prawdy praktyki duszpasterskiej. Przypomniał, że sumienie nie jest kreatorem prawdy, ale ma ją rozpoznawać. Afirmował prawo naturalne jako podstawę dla katolickiej teologii moralnej, która wie o tym, że istnieją czyny wewnętrznie złe, których nie można usprawiedliwić jakimkolwiek, nawet najbardziej wzniosłymi, typu duszpasterskie rozeznanie i towarzyszenie, względami. Na kartach Fides et Ratio święty Jan Paweł II uderzał w same podstawy modernizmu, nauczając, że złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest ona wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo. Może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Piętnował typowy dla modernizmu historyzm, głoszący, że dogmaty i prawdy wiary zmieniają się na przestrzeni dziejów, i pisał wprost, że ta forma modernizmu mylnie utożsamia aktualność z prawdą. Wzorem swoich wielkich poprzedników, począwszy od Leona XIII, święty Jan Paweł II podawał również środek zaradczy na te neomodernistyczne zagrożenia, wskazując na konieczność powrotu do filozofii metafizycznej, która jako jedyna może dać trwałe podstawy dla teologii katolickiej. A na tej drodze jako ciągle aktualny wzór dla wszystkich poszukujących prawdy, przewodnikiem powinien być święty Tomasz z Akwinu. Od opublikowania Fides et Ratio minęło ćwierć wieku. Ćwierć wieku niesłuchania na wielu wydziałach teologicznych i w seminariach duchownych poleceń i rad wielkiego papieża. W wielu seminaryjnych bibliotekach króluje nie doktor Anielski, ale Karl Rahner i inni neomodernistyczni teologowie i filozofowie. Nie brakuje sterników i kapitanów wiodących powierzone sobie okręty ku katastrofie. Wielu z nich ujawniło się przy okazji synodu o rodzinie, a obecnie z jeszcze większą mocą w czasie obrad synodu o synodalności. Forsują miłosierdzie bez prawdy, które każe im dopuszczać do sakramentów świętych osoby rozwiedzione i żyjące w tzw. cywilnych związkach lub skłania ich do błogosławienia osób żyjących w stanie, który Kościół od wieków określał mianem grzechu wołającego o pomstę do nieba. Zamiast ewangelizacji interesuje ich problem strukturalnego konserwatyzmu w Kościele. Już kilka lat temu oświadczyli, że nie czują się filią Watykanu. Jak podkreślał święty Pius X w encyklice Pascendi, znakiem rozpoznawczym wszystkich modernistów jest pycha. To ona, jak pisał papież w 1907 roku, sprawia, że moderniści, zapominając o sobie samych, myślą jedynie o reformowaniu innych. Wysłuchaliśmy artykułu profesora Grzegorza Kucharczyka Modernizm, czyli wiara na niby, z naszego dziennika z 28 października 2023 roku.
Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w ten pierwszoczwartkowy wieczór we wspomnienie wiernych zmarłych na temat usłyszanych słów, kontekstów zawartych w artykule profesora Grzegorza Kucharczyka. Telefony do naszego studia 5665522355 lub 5665522356. W naszej rodzinie 536-600 lub 536-600-200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 4856-655-2333 lub 2366. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011-4856-655-2333 lub 2366. Radio Maria, halo, prosimy bardzo.
Kłania się Jarek z Podlasia.
Kłaniamy się, panie Jarku.
Ojcze, może wypadało troszkę powiedzieć dwa słowa przynajmniej sobie. Zbliżam się do 60. Jestem ojcem trójki dorosłych dzieci. I właśnie w kontekście moich dzieci, moich, daj Boże, przyszłych wnuków, z trwogą śledzę, obserwuję to, co dzieje się w Kościele. Zaznaczę, że jestem wychowany na kościele Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, więc tym bardziej trudno mi to wszystko, że tak powiem, ogarnąć, ale trzeba, nie można się obrażać na rzeczywistość, może tak powiem. Ojcze, i żeby nie przedłużać, bo szanuję czas słuchaczy, zapytam wprost i zupełnie spokojnie. nie szerząc tu żadnej, powiedzmy, paniki, czy jakiegoś defetyzmu, czy gdzieś tam może po prostu musimy się przygotować na to, że niestety, jak to bywało czasami w historii Kościoła, że może dojść do jakiegoś po prostu bardzo, bardzo bolesnego rozdarcia i teraz chodzi o to, żebyśmy się naprawdę trzymali tej drogi Bożej. Tak?
Panie Jarku, zależy, gdzie Panu go przedstawię. Niektórzy już twierdzą, że jesteśmy w schizmie, inni twierdzą, że jesteśmy na potężnym rozdrożu w kościele, inni mówią, że Kościół w ogóle już się topi, więc jest okrętem.
Ja przepraszam, prawda? Tylko przejdę na odbiór. Tak?
A mam pytanie, Panie Jarku, co dla Pana oznacza... niestety. Także kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
No jesteśmy na antenie, prosimy.
Ale na antenie jest ktoś inny, bo słucham w radiu.
To źle, że Pan słucha w radiu. Trzeba słuchać w słuchawce telefonicznej, jak się dzwoni do radia.
Dobra, to wyciszam radio.
O, fantastyczny pomysł.
Czyli nie jesteśmy na żywo.
No, a jeżeli rozmawiamy ze sobą teraz, to jesteśmy martwi?
A rozumiem, to
jesteśmy
na pewno
na
żywym człowiekiem rozmawiam, ale nie myślałem, że nie jesteśmy na antenie.
Jesteśmy na antenie. Prosimy, kto dzwoni?
Słuchałem tego z ciekawością, tego artykułu i powiem tak, że bardzo, bardzo jest... strasznie jest niezrozumiałe dla takiego normalnego, prostego człowieka. Czyli wygląda na to, że Kościół sam, znaczy Kościół, niby my, ale to wygląda, że nie. No bo jaki ja mam na to wpływ, jak na samej górze się takie cuda dzieją, tu się rozłamy, różne filozofie, różne jakby odcienie samej hierarchii Kościoła, co może powiedzieć taki szaraczek jak ja?
No i niech pan zwróci uwagę, że to trwa od ponad 100 lat, bo...
Ale proszę księdza, ja to rozumiem, ale przecież coś takiego, jak to może tak być? Przecież my teraz, jeszcze tamto ktoś wstrącił słowo, że tam walczył papież o nienarodzone dzieci. A jak Kościół palił ludzi na stosie, to było dobrze? To i za to nikt nie odpowiedział, za to nikt nie przeprosił, za to...
Muszę panu powiedzieć, że za te wszystkie grzechy przeprosił Jan Paweł II.
Ja nie słyszałem tego, żeby on to przeprosił.
No, ale ja słyszałem, panu gwarantuję, może mi pan nie wierzyć, ale tak było.
I potem mieć czelność mówić coś o życiu. I palić ludzi po prostu w prawie, super. No przecież i uznać kogoś za jakąś tam czarownicę czy kogoś, albo napadać na ludzi niewiernych, bić, mordować, niszczyć, palić. Przecież my jako naród polski przyjęli chrzest tylko dlatego, że nam groził ktoś mieczem nad głową. To jest wolność? To jest miłosierdzie Boże? Jak można tak?
No.
Halo?
No słucham pana i
no
pytam...
właśnie, jak to się ma do tego? Jak to się ma? Jak my możemy nawet obchodzić takie święto, że chrzest mamy, obchodzimy to jako wielkie święto? Jak nam to ktoś narzucił i przyniósł na mieczak i powiedział...
Tylko że to, co nam przyniesie na mieczach, myśmy pokonali, bo Krzyżaków zwyciężyliśmy w 1410 roku. Paweł Włodkowicz potem upominał się przed całym światem i przed papieżem o prawa narodów i dzięki temu my jako Polacy zwyciężyliśmy i upomnieliśmy się o prawa narodów, że nie wolno chrzcić mieczem i nie wolno w taki sposób wprowadzać praw Ewangelii, tylko trzeba przez formację, przez wyjaśnienie i kształtowanie ludzkich sumień. Także pozdrawiam pana, dziękuję. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję ojcu, że ojciec ten teraz jest w radiu, dziękuję. Tak. Właściwie to ojciec mnie wyręczył. Ja jestem po dużej podróży, jeszcze po drodze kalisz. Przepraszam, ale do sprawy. Może najpierw tego pana, dobrze? Temu panu, jaki to Jan, czy jakie imię?
Pierwszy był pan Jarosław,
ale teraz,
a drugi...
Teraz.
Ten pan nie do końca się przedstawił, był taki zagubiony w tym, czy jest na żywo, czy jest na martwo.
No właśnie. Przede wszystkim właśnie na podstawie tego pana powiedziałbym wszystkim, szukajmy wiedzy. Trzeba się samemu pogłębiać, bo tam to, co pan mówił, to jest bardzo dużo z propagandy, którą nas karmili marksiści, przeróżnej maści ateiści, nawet problem inkwizycji, bo pan to dotknął, prawda, że Kościół palił na stosy. No naprawdę, trzeba się dowiedzieć, co to była inkwizycja i to ze źródeł, a nie z propagandy. I to jest właśnie, my mamy bardzo wiele namieszanych w głowach. To jest pierwsze. I wiedzy szuka się od mistrzów i ze źródeł prawdy. To jest pierwsze. I to jest ciągła bolączka, bo ta propaganda dalej istnieje. Dalej istnieje, a Kościół to temu panu, tak z takim pewnym rozczarowaniem pan mówił o Kościele. Kościół jest Pana Jezusa, on założył Kościół i zależy mu na Kościele, bo chce uświęcić nas wszystkich. Właśnie dlatego jest Kościół, bo dzisiaj mamy dzień zaduszny. Powinno nam to wszystko przypomnieć i wszystkich świętych, jaki jest cel naszego życia. Celem naszego życia jest niebo. I po to jest Kościół, żeby nas uświęcić. Do Kościoła wstępują różni ludzie. Pan Jezus powiedział wyraźnie, lekarza potrzebują chorzy. Także chorzy, również duchowo, na różne sposoby. Różne mamy choroby, ludzie. Ale to wszystko jest, tu chodzi o ten grzech. O to, że nie jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem. To jest ta choroba. To jest ta choroba, czyli tkwienie w grzechu. Z grzechu są też wszystkie błędy przeróżne. Te błędy są z braków intelektualnych, ale tu gdzieś grzech jest. I to bym powiedział. My jesteśmy wszyscy Kościołem. I Pan mówi tak, czy Pan jest niepokalanie poczęty? Czy Pan nie ma grzechu? Niepokalanie poczęta była tylko Maryja spośród ludzi. Bo Pan Jezus jest Bogiem. Także to już Bóg, człowiek, prawda? Ale tylko Maryja. A wszyscy są poddani niebezpieczeństwu grzechu. Są i wielcy święci, którzy tych grzechów mają niewiele, ale uważają się za grzeszników też tak samo. I to jest normalne. To jest właśnie to, chciałem panu powiedzieć. Szukać prawdy, uczyć się właściwie mistrzowie i teraz znaleźć ich. Bo te błędy są dalej szerzone i to bardzo potężnie. To są wielkie ośrodki antyewangelizacyjne. To jest zorganizowane globalnie. I nas też to dotyka w Polsce. I temu służą i w dużej mierze ta dawna ideologia marksistowska, która się odradza coraz bardziej, umacnia. Ale i inne ideologie, prawda? Taką ideologią była ideologia nazistowska, ale i inne, to więcej tego i tu jest, tu widzimy. Także szukajmy prawdy, szukajmy, to jest pierwsze. I szerzmy tą prawdę. To nie jest proste, bo tego, to zło jest bardzo zorganizowane. No niestety. Ale teraz następna sprawa. Dziękuję ojcu za to. I w kościele, za to, co ojciec, za ten artykuł, w kościele raz po raz były różne błędy. Raz po raz już apostołowie ze sobą się sprzeczali, wychodzili z Panem Jezusem. A później powstawały bardzo szybko przeróżne błędy do tego stopnia, że ten Kościół był dzielony, rozrywany. Teraz pytajmy, dlaczego to się stało. Nie miejmy pretensje do teraz, że powiedzą, że biskupi od góry i tak dalej, księża. A popatrzmy, ilu jest dobrych. Gdyby nie było to, to by już dawno było po Kościele. Popatrzmy, partie poszczególne, systemy upadały w historii. Przez 2000 lat, jak istnieje Kościół, ile było tych różnych systemów, różnych partii, powiedzielibyśmy, różnych budowania, jakichś potęg i wszystko padało. A Kościół trwa. Kościół trwa, bo Kościół jest Pana Jezusa. Kościół jest Pana Jezusa i ludzie psują Panu Jezusowi ten Kościół. Ci ludzie, którzy są my, wierzący, też psujemy, jeżeli popełniamy grzech, jeżeli nie słuchamy Pana Jezusa. Ale to jest to, że Kościół jest boskiego pochodzenia, jest nawet dowodem na to, jest, że istnieje. Że istnieje. Popatrzmy na historię, porównajmy z innym. Ale bramy piekielne go nie przemogą, nie zniszczą. Jest teraz pytanie, Kościół jest również porównany do łodzi Piotrowej, pytanie, ile w tej łodzi będzie ludzi? Czy będą wszyscy? Różnie się mówi i na przykład Benedykt XVI wprost mówi, że Kościół zejdzie do małych grupek. Będą oni autentyczni. Autentyczni będą. Będą prawdziwie wierzyć. To będzie głęboka wiara i o to się powoli będzie odradzało, jeżeli świat będzie istniał, oczywiście. Pan Jezus też powiedział, czy zastanę jeszcze wiarę, gdy powtórnie przyjdę. To, co się dzieje teraz, to jest potworna konfrontacja z antykościołem. Jest potężne działanie globalne przeciwko Kościołowi. I te błędy wchodzą w Kościół również. To jest nie tak z dnia na dzień. To trwa. To trwa chociażby marksizm, jak wszedł. Teologia wyzwolenia, Ameryka Łacińska. Jak Jan Paweł II tu prostował drogi. Jak Jan Paweł II miał niełatwo. Kiedyś biskup Chmielica, biskup Czech, wyświęcony w więzieniu na biskupa, tam lud biskupi byli zamknięci do więzień, do obozu w czasie komunizmu. Niszczony był Kościół bardzo mocno. I tam właśnie on dostał święcenia od współwięźnia biskupa. Potem biskup mówił, może ja już nie wyjdę, żeby był biskup tu. Przekazał mu święcenia. Ja tego biskupa nieraz widziałem, spotykałem się z nim i słyszałem, jak on mówi w jednym kazaniu. Na rocznicy zamachu na Jana Pawła II. Jan Paweł II mu powiedział, temu biskupowi czeskiemu, Pawłowi Chmielica. Mówi, widzisz, co mi dali na rocznicę zamachu? Był zamach, 81 rok, pamiętamy, na Jana Pawła II. A rok później dostał pisma przeciwko sobie, właściwie takie przeciwko nauczaniu Jana Pawła II, przeciwko temu, co on mówił, od 162 teologów niemieckojęzycznych. Niemieckojęzycznych. Wtedy to szło w sposób ukryty, bo Jan Paweł II był bardzo zdecydowany, kardynał Ratzinger wtedy bardzo zdecydowany. Trzymali się mocno nauczania Pana Jezusa i pilnowali tego bardzo. No to podświadomie to było tak podskórnie. Jak Jan Paweł II odszedł, no to się jeszcze bardziej wszystko ożywiło. To było do tego stopnia, że na przykład Benedyktowi XVI i nie gorszmy się tym katolicy, tylko jeszcze bardziej kochajmy Pana Jezusa i trzymajmy się Jego nauki. Jego nauki. On ma być w centrum. A ci różni będą robić. Ja pamiętam, aż mi nie chciało się wierzyć, gdzieś tam słuchacze Radia Maryja za granicą pokazali film, jak przechodzi Jan Benedykt XVI koło biskupów niemieckich w czasie wizyty w Niemczech i niektórzy nie podawali mu ręki, bo się sprzeciwiali jego nauczaniu. Biskup Rzymu jest też biskupem, tylko pierwszy między wszystkim, tak zwany primus inter pares, ale święcenia ma takie same jak każdy biskup. I ci biskupi powiedzieli nie. Podobnie jak apostołowie. Nie wszyscy się zgadzali. I tu w ci też tak samo nie. No i to rosło. I do tego stopnia, że ale Niemcy mają te tradycje. Tradycje te z protestantyzmu, te bunty już były przeciwko Kościołowi, nauczaniu Kościoła. Już wtedy to było. No. I ile temu wieków, prawda? A to jest cały czas, część Niemiec jest pod wpływem protestantyzmu, część katolicyzmu i tak. I to też wpływa na tych katolików. Tak, no i do tego stopnia teraz to jest coś strasznego, jak teraz już do tego stopnia, że żądają błogosławieństwa homoseksualistów żyjących ze sobą, mężczyzn czy kobiety, że to małżeństwo jest. Do tego stopnia. To jest straszne niebezpieczeństwo schizma. Nawet pytanie, czy to już nie jest praktycznie schizma. Co robić? Pogłębiać wiarę. Katechizm wziąć. Pismo Święte, ale tak jak interpretuje to Chrystus, w swoim Kościele. Tego w różnych grupach pogłębiać to. Radio Maryja to robi cały czas. Ktoś powie, nie słyszałem, tak jak pan nie słyszał. No bo człowiek nie słyszałeś, bo nie słuchał. Słuchałeś nie tego głosu. I miałeś, a to jest. To jest. No i uczyć się samemu, poznawać w rodzinach. Dzieci, młodzież. Tak, a nie czekać, bo ksiądz to ma zrobić. Nie, rodzice chrzestni. Jeden drugiemu przekazywać wiarę. I pogłębiać i jedność z Panem Jezusem, o to dbać. Żyć sakramentami. Jest taka bardzo dobra książka, radziłbym każdemu, kto by chciał pogłębić trochę bardziej religijność swoją, bardziej jeszcze uwierzyć. Kardynał Sarach napisał, wydały siostry Retanki kilka miesięcy temu, katechizm życia wewnętrznego. To nie jest jakiś nowy katechizm, tylko chodzi o to życie wewnętrzne, duchowe. Jedno z Panem Bogiem, i o to dbajmy i wtedy będzie wszystko dobrze. I tu są gdzieś kapłani. Dbajmy o to, żeby o modlitwę, o powołania kapłańskie wychowywać w domu tak, żeby ten człowiek, jak poczuje głos, żeby przyjął i poszedł i chciał być świętym kapłanem, chodzącym oczywiście twardo po ziemi, a nie pluć na tych kapłanów i pluć, bo gdzieś się zdarzył jakiś upadł, to teraz wszystkich pozabijać, prawda? I to robią kto? Ci ateiści, ci co z Bogiem walczą. Oni wiedzą, co robią. Oni walczą nie tylko z Panem Bogiem, ale i z narodem polskim. Pięknie kardynał Wyszyński, błogosławiony, wielki prymas tysiąclecia. Nie każdy jest taki wielki. Z całym szacunkiem, ale mamy wielu różnych duchownych, ale wyszedł jeden Jan Paweł II, taki wielki, prawda? Wielu duchownych, ale wyszedł jeden prymas tysiąclecia. I co? Mieć pretensje do innych? Nie każdy ma takie dary. Nie każdy. Ale nie znaczy, że nie ma żadnych, że dużo dobrego robi. No. Dziękujmy za to. W każdym razie pogłębiać się. Pogłębiać, uczyć, modlić się o powołanie kapłańskie zakonne, żebyśmy mieli sakramenty. Potrzeba sakramenty. Pan Jezus, żeby działał przez... Co o to chodzi, a nie... I broń Boże, nie uderzać, nie robić tego, co robią ateiści. Oni wiedzą dobrze to, co Wyszyński powiedział. Wracam do tego, powiedział kardynał Wyszyński. Przyjdą zniszczyć naród. Ale żeby zniszczyć naród, najpierw będą niszczyć Kościół. I to jest ten etap. To jest ten etap. Zobaczcie. Zobaczcie, co nawet w tym globalnym świecie, co jest. Państwa nie. Polska nie. To ma być taki sobie landek. I globalizacja. Rząd taki. Tu jedno, to mówią federalizacja w Europie. Nawet to. A to nie federalizacja, tylko to jest panowanie. Nie udało się poprzednikom, co walczyli o to, żeby być panami Europy i świata. No to teraz inaczej to się robi. No i co? To trzeba, żeby ten naród zniszczyć, trzeba zniszczyć Kościół. No, Kościół zniszczyć. A teraz na tym tle widzimy, jak wielki był Jan Paweł II. Jak on to przewidywał. Jaki to wielki. I nie miał pretensji, że a ten nie zrobił, czy ten. No on może nie potrafi, a może tego nie widzi. No, różni są. I modlić się tylko od następnych wielkich, ale i samemu robić to, co mogę. Nie spychać na innych. Przepraszam, tak chaotycznie trochę ojcze, ale trzeba kochać. Jak kocham Kościół, to kocham Chrystusa. Kościół jest dziełem Pana Jezusa. Jak nie kocham Kościoła, to nie kocham Chrystusa. Panu Jezusowi zależy na Kościele i my mamy ten Kościół budować. I widzieć, że są zapędy. To widział już Pius X. Piękna ta encyklika. Trzeba by kiedyś ją poczytać. No. I pięknie, że są tacy profesorzy, jak profesor Kucharczyk. I pisze o tym. Mamy takich mistrzów. Sięgać po nich, a nie jakiś tam marksista wyskoczy jak Filip z Konopi, kłopoty gada, a ludzie powtarzają. Przeróżne TVN-y, nie TVN-y, tak tego, Ataszko. I powtarzają to. Szukajmy właściwych. Mamy taki. Mamy na przykład taki profesor Roszkowski, a nieraz mówię w radiu o tym. No to co, jak napisał książkę, podręcznik dla Dzień Młodzieży Szkolnej ze szkół średnich, to tak ujadali. No i co? I bardzo wielu dyrektorów szkół, nauczycieli posłuchało Gazety Wyborczej, TVN-u i tej całej rodzinki medialnej i nie wprowadzili do szkoły. A rodzice co? Niektórzy bardzo przyzwoicie się zachowali, kupili książkę i sami czytają i w domu. Przynajmniej tyle. Wpływali na dyrektorów, ale niewielu to zrobiło, bo się boją. Bo się boją, bo nasłuchają się też tego, nasłuchają się innych i myślą, że tak, że jakie mądrości tam mają, a to a trzeba, no nic. Nic, róbmy co się da, każdy niech robi co się da i modli się i buduje Kościół. Buduje tę żywą wspólnotę z Panem Jezusem. Tak widzę to. Inaczej kiedyś przed Panem Bogiem za to też odpowiemy, co robiliśmy. Czy zrobiliśmy. Jak żeśmy ewangelizowali. Odpowiemy. To będzie akurat, niech nam Dzień Zaduszny Wszystkich Świętych przypomni, dokąd idziemy. I tam każdy odpowie. Ojcze, dzięki. Ja dziękuję, że w Polsce jest jeszcze Kościół taki silny. Chociaż wszystko robią, żeby go zniszczyć, a zwłaszcza atak w młodzież, w dzieci. Młodzież i w dzieci. Może na koniec pytanie. I co na to ci, co żyli za Jana Pawła II, mówili pokolenie Jana Pawła II i milionami jeździliśmy za Janem Pawłem i słuchaliśmy go i cieszyliśmy się. A co? A czy my jego nauczanie przekazujemy? Czy robimy to, co chciał, żebyśmy Chrystusa przekazali? Czy przekazane jest przez tych właśnie swoim dzieciom i wnukom? A takie łaski Pan Bóg nam dał. Żyć w takich czasach, nie? I siostra Faustyna, i kardynał Wyszyński. Proszę. I najmłodszy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tyle różnych świadków. Tak jak te słupy ogniste pokazujące nam drogę, jak pokazywał Żydom idącym z niewoli do ziemi obiecanej. To były tak. No i co? A? I tak najlepiej tak popluć na księży. Tak popluć, bo nasłuchają się i naczytają tych różnych przekazideł, różnych agentów, bo ta agentura jest dalej przecież, niszczą. Nie możemy wszystkiego mówić, ale to, co oni piszą, tego, skąd to idzie, kto? Dalej to jest tam. No, to jest światowe. A teraz jest atak na Polskę. Teraz już pozałatwiali w innych krajach, a teraz Polska. No. A Polska może jeszcze światu pokazać wiele, tylko trzeba, żebyśmy mieli silniej. Myślę, że tu Radio Maria ma wielką, bardzo wielką rolę. Słuchacze Radia Maryja. Tylko myślę, musimy mobilizować. Ma wielką rolę. Wielką rolę możemy światu ponieść Ewangelię, ale musimy sami być silni. Czyli umacniamy się nawzajem i prośmy, żeby nas Pan Jezus umacniał, prowadził, żebyśmy dali się prowadzić. O, tak, taką łaskę. Dzięki Ojcze, szczęść Boże. I módlmy się o kapłanów i za kapłanów. Dzięki Ojcze.
Bardzo gorąco dziękuję. Ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. A w naszym programie rozmawiamy na podstawie artykułu profesora Grzegorza Kucharczyka Modernizm, czyli wiara na niby. Modernizm, czyli wiara na niby. Artykuł profesora Grzegorza Kucharczyka. Dziś, że tak się wyrażę, na antenie, na tapecie naszych rozważań. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk w artykule powołuje się na tak zwaną przysięgę antymodernistyczną. Oto jej brzmienie. W takim tłumaczeniu z 1911 roku, czy brzmieniu, nie tłumaczeniu. Ja niezachwianie przyjmuję tak w ogólności, jak i w każdym szczególe wszystko to, co nieomylny nauczający Kościół określił, orzekł i oświadczył, a przede wszystkim poddaje się tym orzeczeniom, które się wprost sprzeciwiają błędom obecnych czasów. Na sam przód więc wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, przyrodzonym światłem rozumu przez rzeczy uczynione, to jest przez widzialne dzieła stworzenia, jako przyczynę przez skutki z pewnością poznać można, a zatem i dowieść jego istnienia. Powtórę. Zewnętrzne dowody objawienia, to jest sprawy Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa przyjmuje i uznaje za całkiem pewne znaki boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i mam je za najzupełniej odpowiednie do rozumienia wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych. Po trzecie, mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel objawionego słowa został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego po wszystkie czasy następcach. Po czwarte, naukę wiary od apostołów przez prawowiernych ojców w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu nam przekazaną, szczerze przyjmuję. Przeto jako herezję całkowicie odrzucam zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej oblubienicy na wierne przechowanie, podstawia wymysły filozoficzne lub płody świadomości ludzkiej, które wysiłkiem ludzi z biegiem czasu zrodzone, nadal w nieokreślonym postępie doskonalić się mają. Po piąte, z wszelką pewnością uznaję i otwarcie wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy z zewnątrz, ze słuchania przyjętej, mocą którego wszystko, co Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz powiedział, zaświadczył i objawił za prawdę, uznajemy dla powagi najprawdomówniejszego Boga. Poddaje się też z należnym uszanowaniem i całą duszą, wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w encyklice, pastendi i dekrecie lamentabili, osobliwie co się tyczy tak zwanej historii dogmatów. To tekst tej antymodernistycznej przysięgi, o której mowa w artykule, która wynikała z tych dwóch dokumentów, encyklice Pascendi, o której dziś poniekąd rozmawiamy, na której opiera się autor artykułu, profesor Grzegorz Kucharczyk, encyklice Piusa X Pascendi Dominici Gregis i też wspomnianym dekrecie Lamentabili. Prosimy Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Michał.
Prosimy, panie Michale.
Bardzo dziękuję za ten program i za ten temat, który został tutaj poruszony. Ja chciałem powiedzieć, właśnie tutaj ojciec Tadeusz dzwonił, przytaczał, zresztą w ogóle cała przecież rozmowa opiera się na encyklice Piusa X. I przytoczył, ale przytoczył tutaj też słowa Benedykta XVI, że Kościół przetrwa w małych grupkach, prawda? I tutaj właśnie można by się zastanowić, czy przypadkiem jednym z takich małych grupek nie jest właśnie Bractwo Piusa X. Właśnie przecież tutaj ta encyklika jest rozważana. Możemy też powiedzieć, że właśnie to bractwo, ono robi wszystko, żeby zachować ten depozyt wiary, o czym była mowa. I tutaj też następną to jakby taką grupką, można powiedzieć małą, gdzieś w sumie na peryferiach kościoła, są osoby, które są zaangażowane w tradycję katolicką, czyli związane wszystko z mszą trydencką. I tutaj właśnie chcę też zwrócić uwagę, że właśnie msza trydencka jest tą mszą, która tak jakby modernizm tutaj nie może wejść, dlatego że tu są ściśle określone reguły, chociażby przyjmowania komunii. Albo to na przykład była też mowa o tym zaniku wiary w obecność Chrystusa, prawdziwą, realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. I co tutaj jest takim jakby dowodem i czymś, co nie pozwala modernizmowi tutaj przeniknąć, no chociażby ta wiara, która się uwidacznia w tym, że kapłan po przeistoczeniu cały czas trzyma palce złączone w trosce o to, żeby nawet najmniejsza partykuła gdzieś nie upadła, nie została sprofanowana. Na przykład nie rozumiem tego, dlaczego to w ogóle zanikło w kościele posoborowym. Czy właśnie to nie jest ta powolna utrata tej wiary i przez to później dalej otwiera to drzwi no właśnie do tego, tak jak ksiądz Tadeusz powiedział, na przykład, że się domagają później błogosławieństwa związków homoseksualnych. To jest właśnie przecież taktyka szatana, żeby malutkimi kroczkami starać się przeniknąć, bo teraz Kościół jest, tak jak papież Benedykt XVI powiedział, no Kościół jest najbardziej zagrożony od wewnątrz. I czy to nie jest tutaj największe zagrożenie?
Mm-hmm. No dziękuję Panie Michale, postaram się w miarę swoich zdolności intelektualno-duchowych, potęgi swojego rozumu, mam nadzieję oświeconego pouczeniem Bożym i natchnieniem Ducha Świętego, a jednocześnie wiary, którą posiadam, odpowiedzieć Panu na te pytania. Pierwsze, to należy zauważyć, że święty Pius X już zwraca uwagę na to, że Kościół jest, że tak powiem kolokwialnie o tej porze, rozwalany od wewnątrz. Druga rzecz, na którą się tutaj też w jakimś wymiarze Pan powołuje, odniósłbym się też do tego idealizmu niemieckiego, że idealizm nie jest czymś, co jest podstawową ideą chrześcijaństwa, ideą ewangeliczną. Naszym programem, naszym zadaniem, powołaniem jest świętość, do której zostajemy uzdolnieni, prowadzeni łaską Bożą, a łaska Boża działa w oparciu o naszą naturę, a ta natura w każdym wieku, w każdym wydaniu, w każdym osobniku, że tak się wyrażę, jest może nie, że zmienną, ale jest inną. Inaczej łaska Boża będzie działać na naturze Pana Michała, który do nas zadzwonił, inaczej na naturze ojca Tadeusza Rydzyka, inaczej na naturze Benedykta XVI, papieża Franciszka czy Jana Pawła II. I tutaj w oparciu o tę naturę, o ten charakter, o tę osobowość będzie ta łaska współdziałać. I teraz Mówimy o czymś, co jest takim rozpoznaniem znaków czasów. Ponieważ nie chciałbym, aby na przykład o Radiu Maryja czy o Redemptorystach ktoś mówił zasłyszenia, ale by przynajmniej sięgnął do tego, co o sobie mówi Radio Maryja, na przykład w folderach Radia Maryja, czy na stronie Radia Maryja, co mówi Radio Maryja samo o sobie, czy też to, co redemptoryści mówią sami o sobie. Pozwoliłem sobie otworzyć stronę internetową piusx.org.pl. Powstanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Co samo Bractwo mówi o sobie? Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jest Instytutem Życia Apostolskiego założone w 1969 roku przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre'a. Zostało oficjalnie uznane przez odpowiednie władze. Co to są odpowiednie władze? Stawiam sobie pytanie. Nie oczekuję odpowiedzi, stawiam pytanie. Miało to miejsce 1 listopada 1970 roku we Freiburgu szwajcarskim, pisownia Fryburgu szwajcarskim, przez biskupa Franciszka Charriera, jest więc dziełem Kościoła. Odpowiednie władze, arcybiskup, dzieło Kościoła. Pozostawiam. Cele, ideał i owoce bractwa. Celem bractwa jest kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi, nic więcej niż to, co go dotyczy, tak jak tego chciał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Świetnie, super. Zastanawiam się tylko i wyłącznie, co z misją prorocką i misją kapłańska, prorocka i ta trzecia mi uciekła teraz, Jezusa Chrystusa, prorocka, kapłańska. No, za chwileczkę sobie, mam nadzieję, przypomnę, Duch Święty oświeci marne swe narzędzie. Konsekracje biskupie i rzekoma schizma. To czytam cały czas z tej strony. Konsekracje biskupie i rzekoma schizma. Oficjalna strona Bractwa Piusa X. 30 czerwca 1988 roku arcybiskup Lefebvre dokonał konsekracji biskupich czterech księży Bractwa. Już następnego dnia kongregacja do spraw biskupów wydała dekret deklarujący, że arcybiskup zaciągnął tym rzekomo schizmatyckim aktem automatyczną ekskomunikę. Deklaracja ta nie odpowiada prawdzie. No, rozumiem, że jeżeli by Kościół na mój temat coś negatywnego powiedział i nie chciał się podporządkować woli Kościoła, też napisałbym takie zdanie. Deklaracja ta nie odpowiada prawdzie. Nasz patron, święty Pius X. Program Bractwa Świętego Piusa X nie różni się zasadniczo od tego, którym żył i którego uczył Pius X. Nie trudno zauważyć duchowe podobieństwa między świętym Piusem X a arcybiskupem Lefebvre'em. Obaj byli obrońcami katolickich zasad, lecz w ich przypadku nie skończyło się na teorii. Inni papieże pisali może liczniejsze i piękniejsze encykliki niż Pius X, lecz niewielu potrafiło wprowadzić w życie to, co zostało napisane i postanowione. Podobnie w czasach arcybiskupa Lefebvre'a wielu teologów lepiej potrafiło określić duchową sytuację naszych czasów i zanalizować zjawiska kryzysu, lecz tylko on umiał konkretnie, praktycznie i rzeczywiście zachować tradycję. No to rozumiem, że święty Pius X, który został kanonizowany nie przez bractwo Piusa X, lecz przez Kościół rzymskokatolicki, za chwileczkę możemy sprawdzić dokładnie kiedy i przez kogo, żebyśmy mieli tutaj pewność, ponieważ nie wszystko musimy wiedzieć z głowy, tym bardziej, że pytania są pytaniami ad hoc, a nie jest to wykład. No to przypomnijmy sobie. Urodzony 2 czerwca 1835 roku, data śmierci 20 sierpnia 1914 roku, papieżem od 1903 do 1914, od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914 roku i tutaj beatyfikowany przez Piusa XII 3 czerwca 1951 roku. Pragnę wrócić, że wszystkie encykliki Piusa XII przez Bractwo uważane są za tylko i wyłącznie teoretyczne, a nic praktycznego, chociaż Pius XII beatyfikował. Natomiast też 3 lata później Pius XII kanonizował świętego Piusa X. Tak bym, panie Michale, tutaj pokrótce odniósł się i jednocześnie zwrócił uwagę na to, że jak widzimy, na encyklikę, o której mowa w artykule profesora Grzegorza Kucharczyka, można spojrzeć z wymiaru bractwa świętego Piusa X, jak również z perspektywy profesora Grzegorza Kucharczyka i dojść do zupełnie różnych wniosków. 22:47. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Pierwszoczwartkowy wieczór. Dziś rozmawiamy na podstawie artykułu profesora Grzegorza Kucharczyka z soboty niedzielnego wydania naszego dziennika pod tytułem Modernizm, czyli wiara na niby. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę, jeżeli można jeszcze paść na tego pana Michała. Panie Michale, co to za uzdrawianie, jak jest to wyłączanie się z kościoła, prawda? Pan mówi, że msza święta po łacinie i to odwieczna i tak dalej. Znamy to. Msza święte są w różnych językach, w różnych rytach odprawiane. Nie tylko ta trydencka, to jest trydencka, tak zwana, to jest po tym, powiedziałbym, soborze trydenckim, pewna reforma liturgiczna była i tak dalej, i to. A sobór trydencki kiedy był? Sobór trydencki nie był za Pana Jezusa, prawda? Także Kościół ma prawo pewne reformy wprowadzać, istota zostaje i tak dalej, co zostawmy już. Ale żeby nie mówić, że tylko po łacinie, tylko trydencka. A co Kościół maronicki? A Kościół grekokatolicki? Ile jest tych rytów? Redemptoryści chyba w 8 rytach różnych odprawiają są różnych rytów. Redemptoryści, tylko nasze zgromadzenie. Jeżeli dobrze pamiętam, ojcze. No, to tak. Także to jest jedno. Ale czy można mówić, że ten Kościół przetrwa, bo Pius, bractwo świętego Piusa X. Jeżeli ważne jest z biskupem, z Piotrem, żeby być. Piotr, następca Piotra. Tu jest istotne,
być w Kościele, w jedność w Kościele. I on jest tym gwarantem, powiedziałbym, naszym. Piotr. To jest pierwsze. Jeszcze coś tu chciałem właśnie. Jest Bractwo Świętego Piusa X. Ono powstało wtedy, gdy właśnie kardynał Lefebvre, zresztą kardynał misyjny, no nie zgadzał się z wszystkim, co było na soborze. Ja nie mówię, czy miał rację, czy nie, zostawiam to, ale w pewnym momencie nie był posłuszny Piotrowi. On rozmawiał z Janem Pawłem II. Rozmawiał z prefektem kongregacji wiary, Benedyktem, późniejszym Benedyktem XVI, czyli kardynałem Ratzingerem, który był wtedy prefektem. I powiedział, że nie wyświęci biskupów. A później pojechał i na drugi dzień wyświęcił. Może go, nie wiem dlaczego to zrobił. Nie wiem dlaczego. On już był po 80 wtedy. Może spieszył się, może zostawiał. Ale wtedy też jednej nocy zdecydował Watykan razem z arcybiskupem Stimfle, Józef Stimfle, czy Józef Stimfle z Augsburga, i natychmiast tam zrobili seminarium, w tym powiedziałbym rycie, ale właśnie świętego Piotra. I tu nastąpił właśnie taki, powiedziałbym, podzieliło się to bractwo arcybiskupa Lefebvre. I oni są w zjednoczeniu z biskupem Rzymu, z Piotrem. I mszę świętą odprawiają właśnie po łacinie, tą trydencką. Dlatego panie Marcinie, czy Michał, tak? Mówię, to nie, że Pius X uratuje Kościół. To jest jedna z odłamów, jeżeli nastąpi pełne zjednoczenie. Nie pamiętam, jak to jest. Wiem, że Benedykt XVI zniósł te ekskomuniki dla tych biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebvre'a. W tej chwili nie wiem dokładnie, jak jest status tej grupy, ale wiem, że to jest żadne leczenie Kościoła przez to, że uciekanie od tej jedności. Kościół trzeba leczyć wewnątrz. I my się leczymy. Każdy z nas jest leczony, jak idziemy do spowiedzi, jak się nawracamy. I tak samo tutaj. Są pasterze. I no, po prostu to musi być wiara i rozum i pogłębiajmy się. Ale to jest taki błąd, jak ja usłyszałem, że pan, że takie sformułowanie pan miał, że to czy to nie ratuje grupy, które będą małe. Pierwsze, ja jestem za tym, żebyśmy nie czekali na małe grupy, tylko ewangelizujmy, żeby wszyscy ludzie uwierzyli w Pana Jezus. To zależy od naszego działania, od tego, żebyśmy nie byli śpiącym olbrzymem, tylko żebyśmy się wzięli do pracy ewangelizacyjnej na wzór chrześcijan gorliwych, tyle, a nie żebyśmy byli tacy, no to jest jedno, także nie małe grupki, bo to przewidują niektórzy, są takie teoretyczne rozważania, co może być, ale to będzie gdyby, prawda, a to zależy też od tego, jak my będziemy gorliwi. I nie chodzi o małe grupki, ale te małe grupki to nie tak, że Pius X mała grupka i ona uratuje akurat. Nie ratuje się nie leczy się przez powiększanie choroby. No, a to jest choroba też, takie dzielenie. Dziękuję, przepraszam bardzo.
Bardzo gorąco dziękuję. 22:55 rozmawiamy w oparciu o artykuł profesora Grzegorza Kucharczyka Modernizm, czyli wiara na niby.
Po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój, innym namowom nie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. Matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. I nikt sam sobie nie bierze.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Prosimy, Pani Ewo.
Rzucam księdzu koło ratunkowe, KKP, czyli Królewska, Kapłańska i Prorocka.
O, dziękuję, tak. Królewskie zapomniałem.
Tak, miałam katechetu, dzisiaj to pamiętam.
A ja tyle razy muszę pani powiedzieć, pani Ewo, i konferencje, i kazania. Zawsze pamiętałem. I widzi pani, nawet ludu kapłański, ludu królewski, ludu prorocki, tak?
No, tak. Ja wiem, co to jest stres, no.
Znaczy, nagle wypadło. Ale to dzięki temu mogliśmy się z panią spotkać i usłyszeć panią, tak, tak.
No, a tutaj chciałam dodać, że ta antymodernistyczna przysięga, no to ja się podpisuję i ja tak wierzę, jak tam jest podane.
Jak najbardziej, oczywiście, jak najbardziej.
No i po prostu, no takie czasy, że trzeba nie rozglądać się za dużo, tylko Pismo Święte i tradycja.
Tak. Chociaż tej antymodernistycznej przysiędze jest bardzo ciekawe, to poznanie Boga ze świata przyrody. To jest to tomaszowe poznanie. Bardzo, bardzo, bardzo trudne, gdy teraz zwłaszcza przyroda jest wręcz ubóstwiana, albo przyroda jest postawiona nad człowiekiem, nie mówiąc już, że jest postawiona nad Panem Bogiem.
Ale tam ksiądz jak tłumaczył, to właśnie, że Boga można poznać właśnie zachwycając się przyrodą.
Tak, tak, nie, właśnie o tym.
Nie,
tak.
Przyszło mi do głowy, że to jest Bóg, tylko właśnie świat
nie,
się
tak. Na sam przód więc wyznaje, że Boga, początek i koniec wszech rzeczy przyrodzonych światłem rozumu przez rzeczy uczynione, to jest przez widzialne dzieła stworzenia jako przyczynę, przez skutki z pewnością poznać można. Zatem obserwując przyrodę, dochodzę do Pana Boga. A teraz
tak,
okazuje się, że obserwując
Boga...
przyrodę, ktoś z przyrody czyni Pana Boga. Czyli wraca jakby do tego takiego pierwotnego rozumienia religii, religijności, że oddaje się cześć i kult potęgom przyrody. Tutaj nawet tym pięciu żywiołom, których no nie będę wymieniać, wiem, że ich jest pięć. Woda, ogień, powietrze, ziemia. Woda, ogień, powietrze, ziemia, coś jeszcze uciekło.
Ogień,
tak, o, ogień. No dobrze, że pani Ewa jest.
Miałam dobry katechetów. Może się za nich pomodlimy, bo naprawdę...
No jak najbardziej, jak najbardziej.
Starsza,
a pamięta pani ich imiona?
Zawdzięczam.
A ich imiona pani pamięta?
Proszę?
Ich imiona pani pamięta?
Tak.
No to prosimy.
Jan.
Tak.
Dwóch Janów. Zbigniew, Adam, Marian i tyle.
I tyle. No, niech odpoczywają. I wszyscy już przeszli do wieczności?
Tak, tak, tak.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Wiecznym, amen.
I dobry Jezu nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Spoczywanie.
Niech znajdą ukojenie, bo byli Twoimi kapłanami. Bóg zapłać, Panie Ewo. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Bóg zapłać.
Cześć Boże.
Z Panem Bogiem. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Jest.
Halo.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta Włodzimierz z północnego Mazowsza.
Prosimy, Panie Włodzimierzu.
Już mogę.
Tak, jesteśmy na antenie.
Ojcze, no temat to jest, teraz pierwszy obraz taki mi się skojarzył, to taki kij wstawiony w mrowisko, może tak, gorące łącza. Ja może tak apelowałbym do radiosłuchaczy, do nas wszystkich, do wiernych, o... Wielce zainteresowanie i Pismem Świętym, czytanie dużo i literaturą, więcej edukacji, żeby nie było jakichś takich niedopowiedzeń, prawda, i niepotrzebnych emocji. Ja może tylko tak krótko, żeby nie zaogniać tematu, może odeślę do literatury. do takiego tytułu. Oni jego zdetronizowali. Taki tytuł. I to jest, tak się wpisuje pięknie w ten nasz dzisiejszy temat. Kilka rozdziałów takich tej publikacji. Liberalizm, zasady i zastosowanie. Liberalny katolicyzm. Rewolucja w tiarze i kapie. I może na koniec, to jest taki aneks, schemat kardynała Ottavianiego. To dotyczy Watykanum II. No może tyle, tak, bo to podałem tytuł. Wydawnictwo Fedeum, 2020 rok.
Tak, i znowu arcybiskup Marcel Lefebvre, tak?
Zapraszam.
Tak. No, dziękuję, panie Włodzimierzu.
Propozycji, może tylko na tyle. No.
Dziękuję gorąco i serdecznie pozdrawiam. Tak, często chcemy usłyszeć to, co po naszej myśli. Dwa telefony ojca dyrektora, założyciela Radia Maryja, zwłaszcza ten drugi, ukazywał nam zwłaszcza tę prawdę związaną z tym, że trwanie w Kościele to znaczy trwanie przy sakramentach w dużej mierze i w pewnym posłuszeństwie wiary, a reforma nie polega na tym, by przez odłączenie czy przez wyjście stanąć z boku i reformować. I ja Państwu powiem pan taką refleksję, nie starego, w średnim wieku chyba już księdza, no, nie zawsze lata przemawiają za mądrością, doskonale to sobie zdaję sprawę, jak nie każdy profesor znaczy święty czy mądry człowiek. Tak samo lata kapłańskie nie znaczą o tym, że ktoś mówi mądrze. Natomiast podzielę się swoją obserwacją, nie wiedzą, nie mam na to potwierdzonych badań ani socjologicznych, ani wystarczających badań takich, które byłyby na tyle wiarygodne, by je można było nazwać naukowymi. Natomiast zastanawia mnie bardzo często to, w jaki sposób szukamy usprawiedliwienia na to, że nie poradziliśmy sobie z rzeczywistością nas otaczającą. Tutaj w pewnym wymiarze nie obrażać się na rzeczywistość, powiedział pan Jarek w pierwszym telefonie. Nie obrażać się na rzeczywistość. Wspominam takie czasy rozmowy z ludźmi młodymi, którzy nie do końca byli w stanie sobie poradzić z młodością, z wyzwaniami młodości. I jako duszpasterz stanąłem obok nich i zaczęliśmy prowadzić rozmowę. I bardzo łatwo znaleźli odpowiedź na swoje kryzysy, swoje problemy. A odpowiedź brzmiała: wszystko to Kościół. Dlaczego? Ponieważ był Sobór Watykański II, na Soborze Watykańskim II nie było Ducha Świętego. Gdyby Kościół wtedy postąpił inaczej, to byłoby nam lepiej, łatwiej i tak dalej. I mówię tak, no ciekawe. Rozmawiacie z księdzem, z przedstawicielem Kościoła katolickiego, z duszpasterzem i jednocześnie plujecie na ten Kościół. Plujecie na jego rozpoznanie znaków czasów. To Duch Święty jest duchem prawdy, duchem pocieszycielem, duchem przewodnikiem, który jest źródłem wszelkiego poznania. Jednocześnie tak łatwo przychodzi wam powiedzenie, że konsekwencją waszych niepowodzeń, waszych trudności, że konsekwencją tego, że ten świat nie jest światem idealistycznym, i tu nawiązuję do profesora Grzegorza Kucharczyka, który powołuje się na błędy idealizmu niemieckiego, problemem, że wasz świat nie jest idealny, że wasze życie nie jest idealne, jest to, że był Sobór Watykański II. Albo że nie wszyscy posłuchali, jak pan by chciał, na podstawie książki, którą pan nam tu tak obficie zareklamował, to znaczy zdetronizowali jego Szkoda, że nie nazwane było to wprost, że kogo zdetronizowali, papieża czy Chrystusa. No i stąd potem mogą iść kolejne ruchy i kolejne idee, które detronizują albo które tronizują, prawda? Natomiast zwróćmy uwagę, że większość z naszych problemów jest po prostu brakiem wiary i brakiem rozumu. Brakiem wiary i brakiem rozumu. Brakiem jedności pomiędzy jednym i drugim darem, który otrzymaliśmy od Boga. I jedno trzeba kształtować i drugie trzeba kształtować. Zarówno wiarę i rozum, by się nie zdetronizować, by nagle nie stanąć w kałuży własnych błędów, własnych niepowodzeń i stanąć bezradnie mówiąc: ona mnie zwiodła. Przepraszam za ten inny ton, ale czy państwo nie słyszą tego, że w pewnych wymiarach krzyczymy jak zagubiony Adam w raju, który jest obnażony przez Boga i trzyma kawałek listka na przyrodzeniu? I mówimy: przepraszam, bo ona mnie zwiodła. To znaczy, Sobór Watykański temu jest winien. Albo papież jest temu winien. Teraz ostatnio panuje, że Franciszek jest temu winien. Już mało kto chce powiedzieć, że Ojciec Święty albo papież Franciszek. On jest temu winien. Prawda? Natomiast czy aby we właściwy sposób ja unoszę się na dwóch skrzydłach? W trzeźwości poznania, w trzeźwości wiary. Na skrzydle wiary i skrzydle rozumu. Czy umiem rozeznać i umiem wybrać te autorytety i te źródła poznania i te pokarmy, które umacniają mój rozum i moją wiarę, by się unosić? Czy szukam pretekstów, by dalej siedzieć i mówić: oni temu winni? To nie ja, oni temu winni. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze i
pisze. Teraz i zawsze.
Do audycji się tu dzwoniłam.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Bóg zawsze, tak? Mogę?
Jesteśmy, prosimy o przedstawienie się.
Mariola Smysłów.
Prosimy, Pani Mariola. Mariolu.
Chciałam powiedzieć tylko tyle, chciałam się podzielić i bardzo, bardzo ważna i bardzo pouczająca audycja. I właśnie na tym czasie jest Bóg, był Bóg, jest Jego Syn, jest Matka, jest Kościół. Wychowałam się na kardynale błogosławionym Wyszyńskim i na encyklice świętego Jana Pawła II. To mi rodzice przekazali, to przekazuję moim dzieciom, a moje dzieci przekazują to wnukom. I wiara czyni cuda. Trzeba po prostu się oddać wiarze i trzeba być chrześcijanem. Nie można patrzeć w drugą stronę, jak ktoś upada, tylko trzeba się podnosić. I Kościół nas buduje, bo gdyby nie Kościół i nasi kapłani, wdzięczni kapłani, naprawdę serdeczny Bóg zapłać, z Panem Bogiem i Ojcu Benedyktowi życzę dużo zdrowia.
Bóg zapłać, Pani Mariolu, wszystkiego dobrego. A dziękujemy za to dobre słowo o kapłaństwie i kapłanach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już.
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Elżbieta.
Prosimy, Pani Elżbieto.
Księże Benedykcie, troszkę zbyt jestem i taka, nie wiem od początku, bo tutaj był cytowany fragment redaktora doktora Kucharczyka, bodajże z naszego dziennika, tak?
Tak, artykuł Modernizm, czyli wiara na niby.
Tak, tak, właśnie. I tam było właśnie, jakże zdążyła zauważyć, przede wszystkim też było zwrócone uwagę, tak jakby ten redaktor Kucharczyk po prostu był zatroskany o to, co się teraz dzieje w Kościele, czyli o tę synodalność, o synodalność dzieci, co teraz w październiku i trwał tam od 2 lat bodajże, bo ja sama na 2 spotkaniach była w naszej parafii. Troszkę powiem szczerze, ludzie wtedy byli zdezorientowani, o co to właściwie chodziło, jak się to rozpoczynało. I teraz właśnie tam ten redaktor pisze, że właśnie o związkach homoseksualnych, błogosławieństwie i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj potem jest bardzo dużo mówione jakby przejście do na religię, na Boga, na ryty. Po prostu to jest takie troszeczkę dla mnie jakaś jest to, nie jest to takie jakieś związane ten ta audycja tak całościowo jakaś, nie wiem, po prostu, bo po prostu wydaje mi się, że ten artykuł właśnie dotyczył tej synodalności. I na ten temat chyba mieliśmy się, nie wiem, czy wypowiadać, czy po prostu nawiązywać do tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie pod tym kątem tych niemieckich biskupów to jest tam bardziej już tak po prostu te sprawy są rozwiązywane. I w ogóle, więc tu chodzi też faktycznie o papieża Franciszka, no bo on jak gdyby prowadzi to. Tutaj znowu jest mówione, że tu mówimy na papieża Franciszka. No po prostu nie umiem tego wszystkiego po prostu zrozumieć, o co tu właściwie chodzi, bo jest to takie wszystko jakby niczym się kupy o. Bardzo przepraszam za ten komentarz, ale jakby po prostu może by jeszcze przejść do początku tego, co ksiądz Benedykt czytał na początku, ten dość długi, ale taki bardzo prosty słowem
na pytanie. Panie Elżbieto, wyszliśmy od artykułu, tak, o którym rozmawiamy, czytał ojciec Witold Hetmar i potem podjęliśmy na ten temat taką dyskusję, która no jest związana, wydaje się, na podstawie tego artykułu, który jest taką analizą związaną ze 120-leciem pontyfikatu świętego Piusa X.
Tak.
I przypomnienie jego encykliki. Fragmenty tej encykliki są w naszym dzienniku, prawda? I tutaj jest taka refleksja profesora Grzegorza Kucharczyka, który też analizuje inne encykliki poszczególnych papieży, tak, i papieża Pawła VI, Jana Pawła II, tak, i Fides et Ratio. Tak, i rzeczywiście w tym ostatnim akapicie, a nawet dwóch, mówi o tym synodzie o rodzinie, który nazywa synodem o rozwodach, i teraz o tym synodzie o synodalności.
No właśnie, tutaj właśnie się jakby temat urywa i ktoś tu mówi, że Jan Paweł II nie przeprosił za inkwizycję, a przeprosił w 99 roku.
Znaczy, nie każdy ma tę wiedzę, prawda, i wyciąga pani Elżbieta.
Tak.
rozdmuchało się ten temat o tym synodalnym.
Tak, tak.
Może byśmy wrócili do tego i by ksiądz tutaj...
Panie Elżbieto, ja mogę powiedzieć od swojej strony, że rzeczywiście modernizm wymaga jak największego tutaj takiego zanegowania i wyrażenia konkretnej, nie tylko że pewnej, niezgodności z tym, co jest odwieczną prawdą i nauką Kościoła. Ponieważ i tutaj na własny użytek taka zasada, że Kościół i nauka odkrywa prawa. Ideologia nie odkrywa, tylko narzuca. Modernizm jest ideologią, która narzuca pewien sposób myślenia, który ani nie jest zgodny z porządkiem natury, ani nie jest zgodny z antropologią człowieka, czyli z filozofią, już nie mówiąc o tym, co poznaje człowiek dzięki objawieniu. Czyli jest to ideologia wbrew porządkowi rozumowemu i wbrew porządkowi, który określamy porządkiem wiary. A zatem tu pełna zgoda. Modernizm, który został wprowadzony ze swoim relatywizmem, ze swoim wykorzystywaniem pojęć dotychczas rozumianych taki, a nie inny sposób, przemieniając i wykorzystując na swój pożytek, to na pewno tu zachwiał naszym sposobem myślenia, sposobem postrzegania rzeczywistości, oceniania świata, a nade wszystko oceniania perspektywy zbawczej człowieka, czyli tego, że celem człowieka jest tutaj niebo. I pełna zgoda. Modernizm, czyli wiara na niby, tak to określa profesor Grzegorz Kucharczyk. Potem poprzez inne wypowiedzi dochodzimy do tego, co mamy dziś. I w Kościele są różne głosy, którymi, jak mówi ojciec dyrektor, nie należy się gorszyć. Tymi postawami nie należy się w jakimś wymiarze, tymi postawami nie należy usprawiedliwiać tego, co byśmy powiedzieli, ja nie wierzę, nie praktykuję moralności katolickiej, chrześcijańskiej, ewangelicznej, a nade wszystko moralności ludzkiej, ponieważ słyszałem, że to i to robią. Więc Kościół staje na straży tego porządku moralnego, który jest porządkiem ewangelicznym, a jednocześnie porządkiem ludzkim i przypomina wszystkie zasady związane z tym, kim jest człowiek, jaka jest jego godność i co wypływa z jego natury, odkrywa te prawa naturalne i jednocześnie wskazuje drogę, która prowadzi do zbawienia, czyli prowadzi do osiągnięcia świętości, zjednoczenia z Bogiem, komunii z Bogiem. Tutaj słowo komunia jest już czysto językiem takim religijnym, językiem wiary, co nie znaczy, że nie możemy użyć tutaj sformułowania ze świata rozumu, że w końcu człowiek zjednoczy się ze swoim Stwórcą, czyli odkryje pełnię swojej wartości w tym, który go stworzył, uzdolnił, powołał, prawda? Tak bym to pokrótce odkreślił. Więc tutaj wiemy, że wszystko to, co narzuca, a nie odkrywa, jest ideologią mniej lub bardziej zgubną dla człowieka, czyli dla ludzkości, dla porządku, który jest Bożym porządkiem we wspólnocie ludzkiej i na straży tego porządku w wymiarze indywidualnym, ale również w wymiarze wspólnotowym i społecznym. Kościół nie tylko, że rości sobie prawo, ale stoi na straży. Przygląda się temu, co proponuje na przykład komunizm, co proponuje marksizm, co proponuje neomarksizm, co proponuje modernizm, co proponuje neomodernizm, co proponuje lewactwo, co proponuje lewica, co proponuje LGBTQ plus 256 płci wpisanych w to plus. To wszystko Kościół co robi? Ocenia w oparciu o to, co zostało odkryte przez światło rozumu, a jednocześnie zostało objawione człowiekowi przez Boga najpełniej w Jezusie Chrystusie. Czyli spoglądamy na Jezusa Chrystusa i w Nim widzimy ten wzorzec, widzimy tę figurę prawdziwego człowieka i tego, do czego człowiek został przeznaczony, do jakiej jedności, a jednocześnie w jaki sposób człowiek powinien rozmawiać z tymi, którzy niosą, uwaga, niosą pokusę, chociażby te trzy pokusy podczas kuszenia. To jest pierwszy wymiar. I teraz wiadomo, że w Kościele pojawiają się różne propozycje. Ulegają temu ci, którzy nie do końca odkryli prawdę swojego powołania, nawet prawdę o swoich święceniach i roli, która wypływa ze święceń. I tutaj już dzięki Pani Ewie pamiętamy o tej misji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej każdego chrzczonego i tych, którzy jako duszpasterzy i pasterze stoją na straży tych misji Chrystusa, by je strzec, realizować, o nich pouczać i jednocześnie do ich wypełnienia prowadzić siebie oraz lud Boży. I nie brakuje wiernych świeckich, którzy chociaż ochrzczeni, to porzucają moralność chrześcijańską i katolicką, i ewangeliczną, i ludzką, stają obok i chcą akceptacji grzechu, jednocześnie różnego rodzaju zwyrodnień, tak zwykliśmy to określać, zwyrodnienie, czyli coś, co jest niezgodne z naturą. I teraz rozumiemy, co znaczy odkryć naturę, a nie narzucać naturze ramy, tak jak to czynią ideologie, w które naturę trzeba, że tak powiem, zmieścić jak konserwę w puszce. Nie na tym polega rola nauki, rola religii. Nie po to mamy światło rozumu, światło wiary, by się dać podporządkować ideologii. Natomiast nie wszyscy, to rozumiejąc, działają w ten sposób, jako wierni świeccy, ale również nie wszyscy rozpoznali łaskę święceń i dar pasterzowania w tym celu. Dlatego próbują dla siebie czy sobie znanych powodów wpakować człowieka w ramy te bardzo ciasne, takiej konserwy i jednocześnie w jakimś wymiarze to błogosławić. I nasze oburzenie, czy nasza dyskusja polega w dużej mierze na tym, żeby to zauważać, nazywać, nie gorszyć się i nie potępiać, ale się modlić. I tu należałoby przywołać pierwszy list świętego Jana Apostoła, który mówi, że za tych, którzy sprzeniewierzyli się Duchowi Świętemu, czyli temu, o czym Bóg w mocy Ducha Świętego poucza i do czego prowadzi, Jan powie, za nich nawet nie zalecam się modlić. Zostawiamy ich Jezusowi Chrystusowi. To są bardzo mocne słowa, które dziś warto przypomnieć. I pani tutaj mocno pytała o ten synod, o synodalności. Synod o synodalności, 2 lata, teraz miesięczna sesja, pierwsza, dokument, nad którym powinniśmy rozpocząć dialog we właściwym rozumieniu i znowu zobaczyć, co w tym dokumencie jest spójne z dotychczasowym doświadczeniem odkrywania prawdy o Bogu i człowieku i świecie i samym sobie, w oparciu o wiarę i rozum, a jednocześnie, jeżeli coś jest niezgodne, to alarmować do naszych pasterzy, ponieważ ten synod o synodalności jest synodem, który opiera się na dyskusji wewnątrz Kościoła partykularnego, czyli w naszych diecezjach. Dostrzegamy tam wiele błędów, które wypowiada nie cały Kościół, czyli papież i kolegium biskupów, tylko niektórzy biskupi. I dobrze, że trzymamy rękę na pulsie, bo jeżeli widzimy, że wokół nas, czy wokół naszego domu kręci się jakiś bliżej nieokreślony typ, który zagraża bezpieczeństwu tego domu, to przyglądamy się z uwagą i nagle oczy nasze w pełni zwracają się na tego typa, który chodzi wokół tego domu i zaczynamy mniej lub bardziej słusznie podejrzewać go, że obserwuje, by znaleźć nas słaby punkt, wedrzeć się, okraść i nas ograbić. Niemniej jednak w tym samym czasie nie możemy zapomnieć, że Kościół jest hierarchiczny, że głową Kościoła widzialną na ziemi jest papież, Ojciec Święty, teraz Ojciec Święty Franciszek, że jesteśmy zobowiązani do życia sakramentalnego, bo nie wystarczy być dobrym, nie wystarczy być czujnym, trzeba być sakramentalnym i nie można oderwać prawdy od moralności. Póki co ta prawda jeszcze w Kościele nie została zakwestionowana, ponieważ nieustannie jesteśmy wzywani do tego, by się nawracać i jednocześnie, by być wiernymi powołaniu, które to powołanie jest najbardziej ewangeliczne, najbardziej sakramentalne i które jest nieustannym odkrywaniem Bożego głosu we wszechświecie, Bożego głosu, który mówi nam na 2 listopada 2023 roku w Dzień Zaduszny, co jest dobre, co jest złe. I trzeba ten głos usłyszeć, by wiedzieć, jak żyć, jak postępować.